Powracamy do najważniejszych tematów mijającego tygodnia. Widzew Łódź po 5 latach przerwy wrócił do pierwszej ligi. Jednak okoliczności awansu są dla klubu z Alei Piłsudskiego mocno zawstydzające, bowiem to nieefektowna gra widzewiaków o tym zadecydowała, a korzystne rezultaty innych drugoligowych drużyn, co podkreślał zresztą sam prezes PZPN, legenda Widzewa Zbigniew Boniek.
Widzew bardziej niż się wczoła, to go wypchnęli inni, bo prawda, Widzew nie wszedł za swoje zasługi, tylko że dzięki, najbrutalniej mówiąc, dzięki stali stalowa wola i Resowi, no bo wystarczyłoby stalowa wola, bo Resowia nie odebrały punktów GKS-owi w ostatnich dwóch meczach i by było po herbacie. Widzew wszedł do pierwszej ligi i tego im nie odbierze, aczkolwiek miał dużo, dużo szczęścia.
Widzew w ostatnim meczu sezonu przegrał u siebie ze Zniczem Pruszków 0-1. Może nawet i styl, w jakim młodzianie awansowali do pierwszej ligi, dałoby się zapomnieć, gdyby nie to, co wydarzyło się po ostatnim gwizdku. Na boisko wtargnęła grupa pseudokibiców, którzy byli bardzo agresywni. Doszło też do pobicia dwóch piłkarzy Widzewa. To był kompromitujący koniec tego słabego sezonu, podkreślał prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kaźmierczak.
Skandal to jest słowo, które chyba jest właściwe do opisania zachowania tej garstki, bo ja w dalszym ciągu traktuję, że to jest tylko garstka ludzi, których nawet nie można nazywać kibicami. Ich zachowanie i ich reakcja na to, co się wydarzyło, no po prostu nie powinna mieć miejsca. A jeszcze kwestia wtargnięcia kibiców na płytę boiska, no to jest jedno z takich poważniejszych przewinień dyscyplinarnych, jeżeli chodzi o organizację meczu.
Jeśli chodzi o tę garstkę chuliganów, to policja prowadziła w minionym tygodniu akcję poszukiwawczą, mówi komisarz Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców oraz funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowego Śledczego obecnie prowadzą intensywne czynności związane z ustaleniem sprawców targnięcia na stadion przy Aleja Piłsudskiego 138 grupy pseudokibiców. Do tej pory w sprawie zatrzymano 10 osób, z czego aż 5 minionej doby. Kolejne dwie osoby zgłosiły się same, widząc swoje wizerunki opublikowane i rozpropagowane za pośrednictwem mediów. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 20 do 45 lat. Jeden z nich usłyszał dodatkowo zarzut dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej piłkarza. Teraz wszystkim mężczyznom grozić może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto wkrótce, zgodnie ze skierowanym wnioskiem, zostaną objęci zakazami stadionowymi.
A wracając do wątków sportowych, do sytuacji w Widzewie, po tym wstydliwym awansie z posadą trenera pożegnał się Marcin Kaczmarek. We wtorek odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia RTS, które wybrało nowego szkoleniowca. Został nim Albańczyk Enkelait Dobi, były trener drugoligowego Górnika Polkowice. 45-letni szkoleniowiec podpisał roczny kontrakt. Teraz jego sylwetkę przedstawi Piotr Galiński.
Enkelait Dobi na stanowisku trenera Widzewa zastąpił zwolnionego w poniedziałek Marcina Kaczmarka. 45-letni Albańczyk, który dopiero jest na początku swojej trenerskiej kariery, zapewnia, że zrobi wszystko, by zespół był dobrze przygotowany do nowego sezonu, a zawodnicy czerpali przyjemność z grania w piłkę.
Jestem bardzo szczęśliwy, że wezmę udział na ten część o tej historii tego klubu, wyjątkowego i wielkiego klubu. Obiecuję, że będziemy robić wszystko, żeby wszyscy razem z kibicami będziemy dumni to, co drużyna będzie prezentowała na boisko. Równocześnie zrobimy wszystko, żeby na boisko wejdziemy i sodzić z głową podniesioną. Przede wszystkim, że nie tylko stawimy kawałek zdrowia, postawimy serce i duszę, ale jeżeli trzeba, jeszcze wątrobę. Również zapewniam jedną rzecz. Robimy wszystko, ciężko będziemy pracowali wszyscy razem, żeby prezentować ten klub tak, jak zasługuje, z godnością. Naprawdę to dla mnie jest wielka szansa i przede wszystkim dziękuję bardzo władzom klubu, które dali takie szanse i takie zaufanie.
Enkelait Dobi jako trener pracował dotychczas jedynie z piłkarzami Górnika Polkowice. W ciągu 3 sezonów spędzonych w klubie z Dolnego Śląska wywalczył z zespołem awans do drugiej ligi, który w minionym sezonie ukończył rozgrywki na 11 miejscu. Prowadzona przez niego drużyna preferowała ofensywny futbol, który zamierza kontynuować w Widzewie. Wie, że zespół ma duży potencjał, ale musi on pokazywać więcej charakteru i determinacji.
Będę robił wszystko, jak jest najlepiej za tego klubu i za tego drużynę, żeby oni czuć komfortowo, że już pierwszy mecz, który będziemy już gotowi. Wiadomo, bądźmy szczery, że to jest za krótki czas za wszyscy, ale jesteśmy równi, tak? Z czasem będziemy coraz mądrzejsi. Ta drużyna ma ogromny potencjał. Mój styl jest zawsze strzelać jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Co mogę budować? Tu zawsze może. Życie mi nauczyło jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Ciąg dalej mam do nauczenia i ciąg dalej się uczę. i ciąg dalej się rozwija. Tak samo jest ta drużyna. U mnie trzeba mieć charakter. Dzisiaj umiejętności są na ten mały palec. Tu trzeba predyspozycja, charakter, poświęcenie, determinację i potem umiejętności. Powiem, do tej pory ja jeździłem z rowerem, a teraz Widzew mi dał samochód luksusowy. Rozumiem? Ale ja myślę, że dam radę.
Prezes Widzewa Martyna Pajączek zaznaczyła, że atutami nowego opiekuna Widzewiaków jest pasja, entuzjazm i pozytywna energia. I to przeważyło, że został nowym szkoleniowcem pierwszej drużyny.
Dlaczego wybraliśmy tego trenera? No, trenera Dobiego wszyscy obserwowaliśmy, no bo przecież byłem do niedawna trenerem naszych ligowych rywali, więc widzieliśmy, że to jest ten potencjał. To niesamowita pasja, entuzjazm i pozytywna energia. Myślę, że przeszczepienie czegoś takiego do Widzewa też będzie pozytywnym ruchem. Myślę, że ta pasja i ta umiejętność wyciągania tych najlepszych cech zawodników to jest coś, co powinno nam w najbliższym sezonie pomóc realizować cele sportowe.
Na pytanie o to, jakich zmian należy spodziewać się w kadrze Widzewa, nowy trener odpowiedział w bardzo oryginalny sposób.
Czasami trener powinien być jak kucharz. Wejdzie do kuchni, ale czasami jakieś składniki są tam. Tak? Sól, pieprz, każdy ma na ręce. To jest kwestia, jak wykorzystuje ten sól, pieprz, kiedy rzucisz do tego, żeby gotować coś smacznego. Jeżeli powiemy, że pani prezes mi rzuciło do kuchni i mi powie, że mam lasagne zrobić, a otwieram szafę i widzę, że mamy spaghetti, dlatego czas, ja tego drużynę znam bardzo dobrze, jesteśmy tutaj po długiej rozmowie i jeszcze będziemy rozmawiać, mamy jakieś listy, ale powiemy tak szczery, dzień dzisiejszy, ten Grego supa tego drużynę chcemy trzymać i to jest najważniejsze. Potem reszta jest dodatek.
Podczas konferencji prezes Martyna Pajączek wytłumaczyła, dlaczego mimo awansu do pierwszej ligi z pracą pożegnał się trener, który zadanie wykonał, czyli Marcin Kaczmarek.
Z końcem sezonu rozstaliśmy się z trenerem Kaczmarkiem. Bardzo dobrze nam się współpracowało, ja jakby nadal twierdzę, że to jest znakomity trener, natomiast no niestety to, w jaki sposób zespół wyglądał wiosną, inaczej. Gdyby jeden, dwóch zawodników wyglądało może poniżej swojego poziomu, to pewnie można by mieć jakieś tam pretensje indywidualne w sytuacji, kiedy cała drużyna wygląda. Tak jak to widzieliśmy, no nie sposób jakby uniknąć odpowiedzialności trenera, menadżera, który całą tą drużyną zawiaduje. Zdecydowaliśmy się mimo awansu, czyli mimo zrealizowania zadania, bo takie było zadanie trenera, żeby awans do pierwszej ligi wywalczyć na zmianę szkoleniowca.
Widzę, w przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek pod wodzą nowego trenera rozpocznie w najbliższy poniedziałek, a dwa tygodnie później zespół czeka pierwszy sprawdzian, mecz 1.32 finału Pucharu Polski.
A dodajmy jeszcze, że sezon w pierwszej lidze startuje w ostatni weekend sierpnia. Nie tylko w Widzewie było burzowo w tym tygodniu. We wtorek późnym wieczorem nad województwem łódzkim przeszły wichury, którym towarzyszyły grzmoty, a nawet grad. Strażacy interweniowali w sumie prawie 200 razy. Najwięcej szkód pogoda wyrządziła w powiecie wieluńskim, gdzie był nasz reporter Piotr Durys.
Szkody oceniał mieszkaniec gminy Wierzchlas, pan Marek. Wójt gminy Wierzchlas, Leszek Gierczyk, wyjechał w teren i spotkał się z mieszkańcami.
Tutaj jest sytuacja bardzo zróżnicowana. Jesteśmy obok gospodarstwa, gdzie tutaj budynek gospodarczy, stodoła została bardzo mocno uszkodzona i tutaj no, mieszkańcy są zrozpaczeni. Tutaj jest tuż przed żniwami, nie mają gdzie magazynować zboża. Obawiają się, że po prostu plony zostaną zmarnowane.
Wójt zapewnia, że podejmowane są działania, aby pomóc mieszkańcom gminy.
Tutaj jutro uda się w teren komisja, która oszacuje wartość szkód w budynkach, jak również druga komisja zostanie powołana, bo są poważne straty w uprawach rolnych i chcielibyśmy tutaj pomóc rolnikom, którzy właściwie stracili całe plony tuż przed zbiorami i oszacujemy tutaj straty i będą mogli prawdopodobnie ubiegać się jakoś o pomoc ze służb państwowych. Jak również tutaj oferujemy taką pomoc troszkę prawną w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi.
Trochę zboże kosiliśmy, w momencie tak gwałtownie przyszło to, że my po prostu nawet plandeki na naczepie nie mogliśmy zapiąć. Plecy dziś, ramiona, ręce to mnie tak bolą od tego gradu, bo chcieliśmy przykryć, żeby tego nie zalało.
Przyszła taka fala, moment, dosłownie z 20 minut, o 19 gdzieś. Zaczął padać grad, duży, normalnie porobiły się takie wgnioty. Trampolinę mieliśmy wyniesioną tam daleko na pola.
W Pątnowie woda zalała urząd gminy. Budynek jest w trakcie remontu, mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.
W związku z tym, że prowadzone są prace związane z termomodernizacją i wymianą dachu, straty, jeśli chodzi o rzeczy takie materialne, sprzęty, nie są duże, ale no na pewno do odnowienia są sufity, ściany i również do wymiany panele i parkiet.
Na szczęście po wtorkowych wichurach nie było ofiar śmiertelnych ani poważnie rannych. Natomiast przez kilka godzin bez prądu pozostawało około 15 tysięcy mieszkańców. Najwięcej awarii zanotowano w powiatach piotrkowskim, bełchatowskim, a także zgierskim. Zmieniamy temat. Kto zapłaci za budowę węzła na drodze ekspresowej S14 przy łódzkim Teofilowie? Podczas ostatniej kampanii premier Mateusz Morawiecki zadeklarował sfinansowanie tych prac z budżetu państwa. Teraz okazuje się, że połowę kosztów węzła wraz z prowadzącymi do niego drogami mają pokryć Łódź i Aleksandrów Łódzki. Mówił o tym w miniony poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Oczywiście ten węzeł będzie, chociaż tu wiele rzeczywiście zależy od miasta, bo myśmy wyszli z konkretną ofertą. Sam węzeł będzie zbudowany przez wykonawcę wyłonionego przez Generalną Dyrekcję, natomiast do węzła muszą być doprowadzone kompatybilne dojazdy i to będzie leżało po stronie miasta Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego. Jeżeli miasto chciałoby się z tych zapewnień wycofać, czy też ich nie potwierdzić, to ja tylko ubolewam. My po swojej stronie te prace będziemy wykonywać. Mam nadzieję, że miasto również stanie na wysokości zadania i te elementy, które leżą po ich stronie, wykona.
Domyślam się, że miasto miało w planach zabezpieczone pieniądze na to, żeby te drogi doprowadzić i to było uzgadniane jakoś.
Było spotkanie na poziomie pana premiera Glińskiego, pana ministra Adamczyka z panią prezydent Zanowską i tam padły zobowiązania i deklaracje, które wskazują na to, że miasto miało wziąć na swoje barki część dotyczącą dojazdów do tych węzłów. Mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane, bo my zamierzamy się wywiązać z tych zobowiązań podjętych przez siebie.
Marcin Masłowski, rzecznik prezydent miasta Łodzi, był świadkiem rozmowy pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi i ministrami.
Ustaliliśmy z panem premierem i panem ministrem, że owszem, my to sfinansujemy pod warunkiem, że Urząd Marszałkowski pomoże nam sfinansować inne inwestycje, na które mieliśmy zaplanowane środki. Takie spotkanie z panem marszałkiem się odbyło. Niestety do dziś nie ma żadnej odpowiedzi, czy i co pan marszałek sfinansuje.
Magdalena Kamińska, reprezentująca marszałka, inaczej widzi tę sprawę.
Jakiś czas temu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie pana marszałka z panią prezydent, w czasie którego rozmawiano na wiele tematów. Natomiast do tej pory do Urzędu Marszałkowskiego nie trafił żaden wniosek dotyczący zwiększenia dofinansowania środków unijnych, więc trudno mówić o jego rozpatrywaniu wniosków, skoro żaden wniosek do tej pory się w urzędzie nie pojawił.
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Robert Kolczyński twierdzi, że nie trzeba pisać żadnych nowych wniosków, dlatego że wystarczy zinterpretować wnioski złożone już na początku roku.
Nie planowaliśmy takich wydatków w budżecie. Cała inwestycja S14 od lat była projektowana jako inwestycja centralna, w związku z tym nie uwzględnialiśmy tego i nie mamy wolnych środków. Pani prezydent znalazła rozwiązanie, aby Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na obecnie realizowanych projektach unijnych zwiększył poziom dofinansowania zgodnie z przepisami na projektach już realizowanych, między innymi na rewitalizacji czy projektach termomodernizacyjnych.
Innymi słowy, ma więcej pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynąć do miasta po to, żeby miasto miało pieniądze na zbudowanie dróg dojazdowych?
Tak, i pani prezydent wskazała, iż taka możliwość jest do kwoty 40 kilku milionów złotych. To spotkało się z aprobatą strony rządowej i w ślad za tym miesiąc temu odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, na którym to ten temat był omawiany.
O tym, czy obietnice zostaną spełnione, czy nie i kto co komu obiecał, przekonamy się najlepiej na własnej skórze, mając drogę dojazdową do S14 lub jej nie mając. Sprawa, jak twierdzi rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś, jest jeszcze otwarta.
Wstępne szacunki pokazują, że będzie to koszt po około 50 milionów złotych dla każdej ze stron, natomiast ostateczne decyzje w sprawie warunków realizacji tego węzła jeszcze nie zapadły.
Sporna kwestia wokół budowy węzła S14 przy Teofilowie dotyczy więc pytania, kto za to wszystko zapłaci. Odpowiedź próbował znaleźć Radosław Wilczek. Dodajmy jeszcze, że zakończenie prac na południowym odcinku S14 od węzła Lublinek do węzła Teofilów planowane jest w grudniu 2021 roku. Do najważniejszych tematów mijającego tygodnia wracamy za moment.